Energicznie witamy piątek. Piątkowy wieczór oznacza pewną audycję.
Zoom na
popkulturę. Dzisiaj mamy dla Państwa kolejne wątki i jesteśmy jak Święty Mikołaj. Mamy wielkie worki pełne najróżniejszych tematów i tych połączeń popkulturowych szukamy niezmordowanie i dzisiaj też tak będzie.
Ho, ho, ho. A ten Mikołaj, który to opowiadał, to Filip Jędruch.
A ho, 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 Hanna Brzezińska przy mikrofonie drugim. Albo pierwszym, zależy z której strony patrzeć.
Albo i piątym. A za konsoletą Małgorzata Ławnicka, która audycję realizuje. Witamy bardzo serdecznie. No i chcąc, nie chcąc, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw, czy jest nam wszystko jedno, święta trochę popkulturowy wymiar też mają, a nawet nie trochę, tylko bardzo.
Ja myślę, że możemy zacząć od zaglądania pod choinkę i pytania, czy już jakieś listy do Mikołaja zostały wysłane i czy są tam jakieś podarki związane z muzyką, z filmem, z nie wiem czym jeszcze, może instrumenty jakieś?
Ja myślę, że też bardzo ważne pytanie jest takie, czy jeszcze wysyłamy listy do Świętego Mikołaja, czy już raczej maile, SMS-y, wiadomości poprzez jakiś komunikator?
Na pewno można wysyłać do nas SMS-y i to jest taka sprawdzona forma kontaktu, także numer podamy to 603-06-06-06 i zastanawiamy się, co też takiego Państwo otrzymali kiedyś muzycznego, ale może nie wprost, może coś związanego z jakimś właśnie ulubionym fragmentem popkulturowym, co Państwa zaskoczyło.
I co zaskakuje cały czas, bo zbliżające się święta niosą ze sobą całe, nie wiem, tak jak mówiłeś, worki, pudła, pliki, które...
Skarpety pełne też.
O, skarpety też, które związane są z muzyką, filmem, grami, wszystkim. I też w pewien sposób to wszystko, wracamy do naszego motywu przewodniego, się przenika, przeplata i gdzieś ze sobą współgra. Czasami tworząc bardzo fajne, ciekawe, obiecujące rzeczy, a czasami takie, że mówimy nie, prosimy tego już nam nie grać, nie włączać, nie chcemy tego widzieć.
Możemy to odnieść bezpośrednio do stołu świątecznego. Niektórzy lubią tradycyjne potrawy, a niektórzy z kolei lubią właśnie coś nowego, spróbować jakiegoś połączenia, czy nie będę się tutaj może kulinarnie wychylał. Niemniej chodzi o to, szanowni państwo, że chcąc, nie chcąc jesteśmy też przez algorytmy nastawieni na to, że coś nam czasem podsuną w różnych portalach streamingowych czy w różnych serwisach i tam możemy znaleźć rzeczy niespodziewane, rzeczy, o których nie śniło się tym, którzy tworzyli oryginalne piosenki i stworzyli na przykład jedną taką i drugą zupełnie inną, że one zostaną połączone.
Oj, nie śniło się nawet nam, a jednak gdy włączamy play, to mówimy, tak jest, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł? Czyli wracamy trochę do tematu, który pojawił się jakiś czas temu w audycji Zoom na popkulturę, czyli mashupów i utworów, które łączy bardzo umiejętnie sztuczna inteligencja.
Czy byśmy wpadli na to, żeby dołożyć Limp Bizkit do przeboju Last Christmas, ja bym tego nie połączył, ale tak się dzieje w internecie. Oszczędzimy Państwu dzisiaj tego połączenia, bo ono jest takie no, trochę świąteczne, a trochę jednak w stylu grupy Limp Bizkit, czyli...
Jest super.
Jest super. Do tego możemy dorzucić jeszcze Ying Yang Twins, czyli wybitnie rapowe duet, bliźniaki, które też, no, których tekst i głos został zamieniony w taki typowy świąteczny amerykański.
Ale pragnę zauważyć, że akurat ten utwór, o którym wspominasz, którego zdecydowanie nie możemy teraz wypuścić na naszej antenie, jest poniekąd już związany ze świętami, bo pojawia się w filmie Narzeczony mimo woli, a jest to film, który czasami w święta, myślę, że nie jedna osoba lubi sobie obejrzeć, a czasami i całą rodziną.
I jeden z nadchodzących być może, albo takich filmów, które staną się świątecznymi klasykami, no to też mamy dla Państwa. I to jest właśnie połączenie teraz tych wszystkich wątków, o których mówiliśmy, czyli przymrużenie oka, czyli spojrzenie na święta, że owszem są, ale można też się dobrze bawić i coś wesołego powiedzieć, zaśpiewać albo jakiś sketch odegrać. No i film, w którym zamyka pewną swoją historię albo tak naprawdę rozpoczyna pewna diva.
O, Sabrina Carpenter. Wracamy do tej wokalistki już kolejny raz na naszej antenie, bo to jest jej rok, to jest jej fala, Espresso. Było wszędzie i tak się składa, że na liście najczęściej odtwarzanych utworów przeze mnie w tym roku też na samym szczycie. I teraz Sabrina postanowiła przygotować A Nonsense Christmas, czyli święta kompletnie z nonsensem, z dużym dystansem, no i właśnie humorem, a do tego z piosenkami.
Jeśli państwo myślą, że era musicali jako takich się zakończyła, no to myślę, że może niekoniecznie tak być, albo przynajmniej wchodzimy w taką erę przygotowywania konkretnych special, to się nazywa po angielsku, czyli takich wyjątkowych produkcji.
No właśnie, to jest z drugiej strony trochę powrót do telewizji amerykańskiej w dawnym stylu. Bing Crosby przecież robił takie rzeczy, że siadał, zapraszał gwiazdy Hollywood, razem śpiewali świąteczne utwory, trochę sobie pożartowali, gdzieś wymienili się prezentami i teraz właśnie do takiej formy wróciła Sabrina Carpenter, też zapraszając gwiazdy, bo w tym specjalnym programie można zobaczyć Shania Twain, można zobaczyć Tyle, można zobaczyć Chapel Roan, czyli to są wokalistki z pierwszych miejsc list przebojów, które są młode i właśnie swoje, no poza Shania Twain, która już swoje skrzydła rozwinęła i rozwija i pięknie leci dalej, ale one dopiero stawiają swoje takie mocne kroki w show biznesie.
50 minut, jeden z serwisów streamingowych, nie powiemy gdzie, jeśli państwo będą chcieli, to można się łatwo dowiedzieć. Sabrina Carpenter 6-7 utworów wykonuje, ale są też skecze, czy też takie, można powiedzieć, no, zwroty, które są dość zabawne. Ona nie wie na przykład, co kupić swojemu szwagrowi. To jest, myślę, coś, z czym możemy się utożsamiać.
A możemy też posłuchać?
O, zdecydowanie. Myślę, że powinniśmy.
To z epki Fruitcake.
Bardzo sympatyczna kompozycja. Sabrina Carpenter też sympatyczna i wesoła. I takie dwuznaczności przemycająca. I można powiedzieć, że to tak naprawdę jest jej moment po tym, kiedy musiała chyba trochę grzeczniej się zachowywać, mając podpisaną umowę płytową, wydawniczą z poniekąd Disneyem.
No, jest osobą, wykonawczynią, która zbudowała swoją markę. Dużo można znaleźć w internecie nagrań, gdzie specjaliści od wizerunku i od budowania właśnie swojej marki mówią o tym, że dokonała bardzo dobrego rebrandingu, czyli zmieniła trochę swój wizerunek, dobierając wszystko, od kolorów, jakie pojawiają się na okładkach jej płyt, przez ułożenie grzywki, makijaż, stroje, w jakich występuje na swojej trasie koncertowej. Także to wszystko jest spójne, ona jest w tym taka słodka, niewinna, ale te dwuznaczności się pojawiają, wywołują trochę kontrowersji, bo i taka strona tej najnowszej trasy koncertowej jest, ale nadal nie można wyjść poza to, że to jest jej rok, to jest jej moment, to jest jej sukces.
Były takie momenty na jej koncertach, kiedy ona chyba trochę improwizowała, takie nonsense outro.
Było... Z tego zrobiła się trochę wiralem w sieci, że właśnie ludzie udostępniali te wyjścia z piosenki Nonsense, nie tej świątecznej wersji, która przed chwilą zabrzmiała na naszej antenie, bo ona właśnie ostatnie słowa piosenki ostatniej na swoim koncercie dopasowywała do miasta, w którym występowała, tak żeby się rymowało i tak żeby było właśnie troszkę nonsens.
I żeby było miło przede wszystkim tym wszystkim,
zabawnie,
którzy tam przyszli. Bardzo dobrze. Sabrina Carpenter to jest osoba, którą trzeba obserwować. To jest seans, po którym można sięgnąć w trakcie świąt też. Jeśli ktoś lubi tak mniej poważnie może.
Tak. Tak.
A czemu by nie? Skoro mowa o rebrandingach, no to państwo pewnie usłyszeli już największy świąteczny przebój George'a Michaela i grupy Wham. I my państwa, no to korci na pewno wiele osób, żeby już rozpocząć, żeby już puścić, ale my nie puścimy, a na pewno nie w takiej wersji, w której byśmy, no właśnie, musimy dokonać pewnego rebrandingu, tak jak rebrandingu dokonywał też gość, z którym rozmawialiśmy w jednej z pierwszych naszych audycji.
Tacy jesteśmy przewrotni, bo trochę puścimy, a trochę nie puścimy. Ale odsyłamy państwa oczywiście do rozmowy z Maro Maro, Retro Polska, który już gościł na naszej antenie kilka miesięcy temu.
Czas leci, ale Maro Maro pozostaje aktualny, tym bardziej przygotowując dla nas cover Last Christmas. Jak by brzmiał ten utwór, gdyby był nagrany w Polsce w latach powiedzmy 80.
Ja jestem zaintrygowana.
No, musimy poznać teraz odpowiedź. Kiedy mówimy o połączeniach w naszej audycji, to myślę, że najciekawiej i najlepiej mówi nam się chyba o połączeniach rzeczy dobrych. W sensie jedna dobra rzecz, druga, trzecia, czwarta i potem wychodzi już zupełnie ekstra rzecz.
Taka jeszcze lepsza.
Jeszcze lepsza. Chociaż oczywiście nie przenosi się to na wszystko, bo kiedy myślimy o jedzeniu na przykład, to połączenie wielu dobrych składników może skutkować czymś niejadalnym.
Ale to trzeba potrafić, tak.
Tak, tak myślę. Myślę, że warto te wszystkie składniki dobierać jednak z umiarem i tak sukcesywnie, patrząc na różne okoliczności. Bardzo tajemnicze podprowadzenie.
Ale aż ja się zgubiłam. Czyli wracamy po nitce do kłębka, do łączenia, ale teraz nie do muzyki, filmu i świąt, tylko do łączenia muzyki, gier i animacji?
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
Udało nam się.
Udało się, jesteśmy tu. Ten utwór, wyjaśnimy, pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do jednego z największych animowanych hitów, myślę, że można powiedzieć ostatnich lat, ponieważ mamy dwa sezony animacji Arcane, która to animacja jest, no, można powiedzieć, dużym hitem.
Ja mam w kilku przypadkach właśnie takich okoliczności, że nie znam animacji, nie widziałam ani odcinka, ale ścieżka dźwiękowa to jest to, co mówię, tak jest. Wootkid, Pusha T, Imagine Dragons, Sting nawet w pierwszym sezonie się znalazł. Teraz też 21 Pilots, powracają Imagine Dragons, Stray Kids, Tom Morello i można by tak wymieniać.
No, myślę, że to jest właśnie jeden z tych elementów, o których wspomniałem na początku, czyli jeśli kogoś może nie przekonuje historia, albo to, że coś jest opartego na grze wideo, bo o tym też będziemy mówić dzisiaj, no to może właśnie ta ścieżka dźwiękowa już powie, że warto zwrócić na to uwagę, bo ktoś się postarał, a skoro postarał się w jednym elemencie, no to być może i inne elementy też są równie oszlifowane. Kiedy mówimy o animacjach i o tym, co się teraz dzieje, to tak naprawdę te animacje dla dorosłych, warto zaznaczyć też, wyskakują z lewej strony, z prawej strony, trochę tutaj, trochę tu, różne portale streamingowe, można powiedzieć, uderzyły w taki wyścig zbrojeń, czyli te animacje są i nabierają tempa. Są różne, ale najlepiej czerpie się już z tych materiałów, które zostały przygotowane. Tu myślę o takich światach, z których można pełnymi garściami czerpać.
Ale to są w większości światy, mówimy o dystopii, o czymś mroczniejszym, o czymś takim już postapokaliptycznym, czy mówimy o takich kolorowych fiu-fiu kreskóweczkach?
Mówimy o raczej takich właśnie dla dorosłych bardziej. Niemniej chodziło mi bardziej tutaj, żebyśmy z lotu ptaka spojrzeli na cały świat, który został wymyślony na jakieś potrzeby. Te potrzeby w tych przypadkach, mówimy o Arcane i mówimy o Cyberpunk Edgerunners, to są dwa takie znamienite tytuły, które wywodzą się z gier komputerowych, z gier wideo. Jeśli chodzi o Arcane, to jest taka gra online, gdzie wiele osób może grać ze sobą i Arcane jest grą, w której jest 140 bohaterów do wyboru. Także
ilu?
140. Mm-hmm. Także jest z czego czerpać, jeśli chodzi o postaci. Z kolei, jeśli chodzi o Cyberpunk, no to mamy tutaj grę, która jest tak naprawdę piaskownicą, takim sandboxem, tak się mówi. W tej grze można robić wszystko w mieście stworzonym na potrzeby tej gry. Można wykonywać oczywiście zadania, można jednakże robić, co się chce tak naprawdę. Czyli automatycznie ten świat też już jest bardzo taki głęboki, bogaty. Jest za tym jakaś historia.
Czyli możesz sobie po prostu w tej grze jakby żyć drugim życiem?
Powiem tak, są w pewnym portalu z wideo są filmy, jak ktoś po prostu swoją postacią chodzi po tym mieście. Bo wszystko jest stworzone z takimi detalami, ścieżka dźwiękowa jest doskonała, pada deszcz i po prostu ktoś idzie. I to jest cała rzecz, która się dzieje.
Czekaj, czyli zamiast wyjść na zewnątrz, tak, w swoim mieście, w swoim miejscu, to wychodzisz na zewnątrz w grze? Bo kiedyś był fenomen Second Life. To, czy my tu jesteśmy na tym poziomie? I musisz mi to wyjaśnić.
Można tam spędzić na pewno dużo czasu, ale wydaje mi się, że chodzi jednak o te okoliczności, że przenosimy się do jakiegoś miejsca, którego tak naprawdę nie ma, które wyróżnia się w jakiś sposób spośród innych gier i odróżnia od tego, co my znamy na co dzień. To znaczy, tam są futurystyczne auta, tam są różne zaprojektowane przestrzenie, których też nie mamy tutaj. Niemniej myślę tutaj bardziej o tym, że są konkretne okoliczności. W cyberpunku można korzystać z nowoczesnych technologii, których my jeszcze nie znamy, nie widzieliśmy. Tam są modyfikacje, dzięki którym człowiek może widzieć daleko albo wysoko skakać. To się oczywiście przekłada na mechanikę gry. Jeśli chodzi o Arkane, no to tutaj możemy rozwijać konkretną postać. To jest cała w ogóle liga e-sportowa, więc to jest naprawdę... To masa ludzi bardzo lubi gry i kiedy w grach pojawiają się jakieś takie animowane wstawki, one zazwyczaj są takim, można powiedzieć, łącznikiem pomiędzy jedną częścią gry a drugą. Animowana wstawka ma nas tam przenieść tylko.
Niemniej, to jest jakaś historia, tak?
Jest jakaś historia, coś się dzieje i my chcielibyśmy tej historii poznać więcej, no to teraz możemy. Oprócz tego oczywiście powstają komiksy dotyczące tych uniwersów, czyli historie jakichś pobocznych bohaterów. I tak to właśnie rośnie.
To jest bardzo dużo pomysłów na prezenty świąteczne.
Tak sobie myślę. A jeśli państwo chcą dowiedzieć się trochę więcej, no to mamy gościa, który też opowie nam trochę więcej i może trochę składniej nawet ode mnie.
Wyjaśni mi to.
Tak, jak te światy związane z animacją funkcjonują dzisiaj.
Cześć, ja nazywam się Marcin Weinzettel. W sieci możecie mnie znać jako Pana Animacja. Pod tym tytułem, pod tą nazwą możecie znaleźć mnie na social mediach, na portalu, który prowadzę i który zgodnie z nazwą jest poświęcony filmom i serialom animowanym, chociaż też ogólnie popkulturze.
No właśnie, spotykamy się, żeby porozmawiać o animacji i mam takie wrażenie i chciałbym, żebyś się do tego odniósł, czy jest ono prawdziwe też dla innych, nie tylko dla mnie, że to dobry czas dla tych, którzy lubią animację. Dostajemy mnóstwo produkcji, które jednak trzymają poziom. Mamy i Arkane, nadchodzi kompilacja takich growych odcinków, także mamy tutaj, no, jest w czym wybierać. Myślisz, że to dobre czasy dla tych, którzy lubią taką formę?
No dobre albo i bardzo dobre dla fanów animacji, dla fanów adaptacji gier wideo, bo animacja to takie medium, które oferuje bardzo dużą różnorodność i gatunkową, i jeśli chodzi o style produkcyjne, i też różnorodność związaną z wiekiem docelowym odbiorców. Ja chciałbym mocno podkreślić to i trochę przełamać ten stereotyp gdzieś tam obecny w polskich, chociaż nie tylko mediach, kiedy mówi się o tym, że animacja to jednak sztuka czy gatunek skierowany tylko dla dzieci albo charakteryzowany poprzez kino familijne. No nie tylko i nie zawsze. Animacja daje duże pole manewru i dużą twórczą swobodę do eksperymentowania również z gatunkami dla dorosłych i dla fanów gier wideo na przykład.
No tak myślę o tym właśnie, jako o takim popisie wyobraźni i też, no nie wiem, ożywieniu komiksu, ożywieniu gier. Myślę, że też dużą rolę w tym sukcesie oczywiście stanowią, czy też po stronie tego sukcesu stoją też możliwości techniczne, no bo kiedyś nie można było tak szybko animować, chociaż nadal to jest proces bardzo długotrwały, prawda? Bo to też warto powiedzieć, nie wszystko robią komputery, to nadal animują ludzie i to trwa bardzo długo czasami.
No tak, bardzo długo, jeśli chodzi o sam proces produkcyjny, o proces preprodukcyjny, to tygodnie, miesiące, a czasami nawet i lata. Miyazaki, czyli taki mistrz japońskiej animacji, światowej animacji tak naprawdę, swój ostatni film Chłopiec i Czapla produkował przez kilka ładnych lat, cyzelując każdy kadr, każdy montaż, każdą sekwencję, więc to jest faktycznie praca żmudna, pieczołowita, ale zasługująca na uwagę. No właśnie, nie tylko z uwagi na wizualia i tą stronę techniczną, ale też na historię, które bardzo często odnoszą się do takich wzorców, archetypów z popkultury, z baśni, z książek, z komiksów również, no czy właśnie gier wideo, które też zyskują przecież na popularności coraz bardziej.
Chłopiec i Czapla to film oscarowy, jeśli dobrze pamiętam, także taka praca może też zostać nagrodzona. No i właśnie, nawiązałeś do tych światów i my teraz możemy przebierać w tych światach, a tak naprawdę to twórcy chyba mają trochę ułatwione zadanie, kiedy wchodzą do świata, który już w jakiś sposób jest. I tu bezpośrednio nawiązuję, czy do Cyberpunk Edgerunners, opartej na grze bardzo hitowej zresztą Cyberpunk 2077, czy na Arkane, opartej na grze League of Legends. No i można by mnożyć te przykłady. Myślisz, że to, że ten świat już jest i jest taki bogaty i ludzie kojarzą, to stoi też po stronie tego sukcesu?
No, myślę, że stoi po drodze, czy na drodze sukcesu, ale też na trudności, zwłaszcza na początku tych współczesnych adaptacji gier wideo. Takie marki jak, nie wiem, Resident Evil chociażby, żeby wskazać pierwszy lepszy przykład z brzegu, trochę też budowały jakiś zestaw oczekiwań wśród odbiorców i były też taką pułapką dla twórców, no bo jednak do kogo trafić z tą animacją? Czy ta grupa, środowisko graczy jest na tyle duża, żeby w ogóle przebić się do mainstreamu? No okazuje się, że tak, że jak najbardziej i to pokolenia fanów gier wideo tylko wzrastają i wzrastają też w takich oczekiwaniach na to, co więcej i co dalej. I wydaje mi się, że ważnym takim punktem przy udanych i efektownych adaptacjach gier wideo jest to, żeby odbić się od tego świata, wykorzystać daną scenerię, dany pomysł, dane IP, czyli takie dziedzictwo intelektualne i kulturalne, ale stworzyć coś własnego i na własnych zasadach. I przywołany przykład Arkane bardzo, bardzo dobrze to ten przykład ilustruje pewne zjawisko, tak mi się przynajmniej wydaje. Podobnie jest z Cyberpunkiem, trochę polską produkcją, co też warto dodać z uwagi na scenarzystów i koordynatorów produkcji Bartosza Sztobora i Rafała Kosika jako jednego ze współscenarzystów. No i animacja, antologia Secret Level, teraz, która jest dostępna na Prime, też się wpisuje właśnie w ten trend.
No to jest coś, o czym nie pomyślałem tak naprawdę, że są pewne oczekiwania społeczności związane z tym, co ma powstać, z tym, co chcieliby zobaczyć. Mam takie poczucie, że te filmy, które czasem korespondowały też z grami, były na nich oparte, nie zawsze spełniały te oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o te produkcje takie duże, typu właśnie Edgerunners czy też Arkane, one mają niebywale wysokie notowania w takich serwisach jak Rotten Tomatoes na przykład. I tam jest, mogę powiedzieć, że wszystko, bo jest warstwa wizualna, są emocje w tej historii, która też jest wciągająca. No i do tego jest jeszcze masa ciekawostek i smaczków dla graczy. No to taki przepis na zwycięstwo i w tym wypadku, w tych kilku wypadkach tak naprawdę niepołożony, prawda? Bo to też łatwo byłoby próbować to skasować. Tak było z filmem Borderlands, tak mi się wydaje, że on był dość kiepsko oceniany. Natomiast w przypadku animacji mamy tutaj no, pole zagospodarowane, takie żyzne pole, na którym wzrasta to wszystko i oczekiwania chyba spełnione.
Mm-hmm, no bardzo ładna metafora z tym żyznym polem, bo faktycznie obrodziło nam w tę produkcję i oczywiście trafiają się produkcje gorsze, typu Borderlands, natomiast ta wielka trójka, bo do nich się chyba odnosimy najbardziej, Cyberpunk, Arkane, czy też na przykład Castlevania, żeby trochę wymienność tytułów wprowadzić, no pokazują, że te światy zaludnione przez graczy i które są zbudowane właśnie na jakichś oczekiwaniach, ale już na sukcesie finansowym po prostu danych gier, serii gier, dają bardzo fajną podstawę do eksperymentowania. I żeby powiedzieć o konkretach, Arkane, która bazuje na świecie gry RPG online, czyli League of Legends, to historia tak naprawdę dwóch sióstr, które szukają gdzieś do siebie drogi. To też historia o jakiejś traumie pokoleniowej, o podziale klasowym, a wszystko w takiej otoczce fantastycznej, steampunkowej, w rewelacyjny sposób faktycznie zwizualizowanej, więc mnogość tych uniwersalnych tematów, które znamy z paśń, z mitów, legend, pokazana jest w taki sposób bardzo nowoczesny i bardzo wizualnie interesujący.
To prawda, biorą takie postaci, które nie mają jakiejś takiej backstory, czyli takiego swojego tła fabularnego i mogą to rozwałkować w naprawdę bardzo ciekawe miejsca i wątki. I żeby domknąć tak trochę tę naszą rozmowę i zapytać cię o potencjalne zagrożenia, bo ja widzę, że też medium animacji staje się takim łakomym kąskiem dla tych, którzy po animację wcześniej nie sięgali. Mamy Marvel, What If, też antologia. Niektóre odcinki lepsze, niektóre trochę gorsze, ale pojawia się teraz Wojna Rohirrimów, jeśli dobrze wymawiam, związana z Władcą Pierścieni. I kolejne produkcje gdzieś na horyzoncie. Nie myślisz, że będziemy dostawać teraz troszkę za dużo, że może nie aż na to się pisaliśmy, żeby był taki natłok tego wszystkiego i gdzieś może ta jakość troszeczkę się rozmyć?
Pół żartem, pół serio, tylko się cieszę i z potencjalnych sukcesów i klap finansowych, bo będę miał o czym pisać i o czym mówić. Natomiast wracając do meritum, pewnie jest takie zagrożenie związane z przesytem i teraz wszystko może być tworzone w konwencji animacji, takiej estetyce anime, jak przywołany przez ciebie nowy film ze świata Władcy Pierścieni. Myślę, że najpierw dajmy czas na to, żeby ten trend w ogóle jakoś okrzepł w popkulturze. Poczekajmy na szansę. Zagrożenia przyjdą z czasem, ale ja się cieszę, że w ogóle mamy wybór i że pojęcie animacji jako gatunku, jako formy wizualnej, formy sztuki gdzieś się w ogóle zmienia i upowszechnia. Zagrożenia pewnie będą, wyzwania też i dla polskich twórców, bo warto tutaj wskazać na to, że my jako Polacy mamy też fajne tradycje i fajny rzut oka na przyszłość, tak jak na przykład, nie wiem, studio Ego Film, które realizuje animacje na bazie serii Kajko i Kokosz, ale też tworzy rzeczy takie jak Osiedle Swoboda, taki komiks undergroundowy. Chodzi o to, żeby tą rozpiętość gatunkową jak najlepiej wykorzystywać, a w jaki sposób i czy będą jakieś zagrożenia? Pewnie tak, ale nie bójmy się tworzyć i nie bójmy się oglądać i oceniać takich rzeczy, bo naprawdę są poukrywane perełki właśnie w takiej formie.
Marcin Weinzettel, czyli pan animacja. Myślę, że możemy podsumować trochę to, co padło w tej rozmowie. Jeśli coś nas intryguje wizualnie, jeśli zainteresuje nas rys fabuły albo skusi nas ścieżka dźwiękowa, to powinniśmy sięgnąć, dać szansę, ocenić i zobaczyć, bo może z tego wyjść coś dobrego.
Wykorzystanie rozpiętości gatunkowej to jest to, czym my się tutaj kierujemy właśnie w te piątkowe wieczory na antenie Radia Gdańsk. Poszukując tych wszystkich połączeń, różnych miejsc, w których jedno zahacza się o drugie. Ale mam do ciebie pytanie, bo coś mnie zastanawia bardzo mocno. Jeżeli mamy właśnie takie przykłady, gdzie coś z gry zostaje zamienione na film, na animację, na taką historię, czy to jest ze szkodą dla gracza, który jednak chciałby móc zaingerować w to, co się dzieje na ekranie? Czy to jest z zachętą dla nie gracza, i tu patrzę na siebie, że być może oglądając to pojawi się jakaś chęć, przecież można w to zagrać, można tym pokierować w trochę inną stronę.
Myślę, że to zależy trochę od etapu, na którym jesteśmy. Jeśli już rozegraliśmy grę, powiedzmy, to możemy chcieć, to trochę tak jak kończymy dobrą książkę i zastanawiamy się, co dalej z tymi bohaterami, albo jeśli serial kończy się na cliffhangerze, to jak to? To nie, chcemy więcej. Ale ja jestem też osobą, która bardzo tak emocjonalnie reaguje na historię i bardzo, bardzo lubię ogólnie budowanie światów, storytelling i tak dalej. W związku z czym wydaje mi się, że to zależy. Jeśli ktoś zobaczy serial, może chcieć sięgnąć po grę, jeśli go to zainteresuje. Natomiast w drugą stronę może to być, to już zależy, czy ktoś odnajdzie tam to, czego szuka, czy nie. Ale w zależności od etapu myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast gdybyśmy w Arcane, w tym serialu, szukali jakichś takich występów gościnnych, ciekawostek jeszcze ze świata muzycznego, proszę zajrzeć albo przynajmniej uważnie oglądać sceny w barze The Last Drop, ponieważ zespołem, który występuje w tej knajpie, która nie istnieje, jest zespół Imagine Dragons w swojej rysunkowej wersji.
O, to mogłeś od tego zacząć.
Proszę bardzo. Mało tego, Imagine Dragons są też chyba fanami takich właśnie, zresztą nazwa na to wskazuje trochę, prawda?
Trochę tak.
Że takie rzeczy do nich przemawiają, w związku z czym nie dość, że wystąpili w serialu jako swoje animowane odpowiedniki, to jeszcze na dodatek skomponowali piosenkę, która to piosenka otwiera każdy odcinek tego serialu.
A teraz zamknie nasz odcinek?
Tak, żeby była taka ładna klamra i do tego wszystkiego chcieliśmy doprowadzić. Także bardzo dziękujemy i życzymy dobrych świątecznych seansów. Usłyszymy się w tym duecie 27 grudnia i będziemy mieć dla Państwa przedsylwestrowe potańczenie. Natomiast za tydzień Piotr Bonar i Beata Szewczyk na stanowiskach, ale tutaj Hanna Brzezińska.
O, dziękujemy, Filip Jędruch.
No, bardzo dziękuję.
I Małgorzata Ławnicka, która zrealizowała dzisiejszą audycję. To my tak wszystkiego dobrego, połączonego,
wszystkiego,
popkulturowego,
tylko dobrego. Tak.
Najlepszego.
Najlepszego, po prostu.